Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. Proszę Państwa, postąpią jakby troszkę nie do końca standardowo w tym przypadku, w przypadku tego felietonu, ale mam przed sobą artykuł człowieka, który występuje jako independenttrader.pl na salonie 24 i już cytowałem wielokrotnie, czy kilkakrotnie cytowałem jego artykuły, bo jest fachowcem. A mówimy tutaj o ważnych sprawach finansowych, więc artykuł nie jest, po pierwsze, nie jest przeznaczony dla wszystkich. Po drugie, no, nie będę go czytał do końca, dlatego że jest bardzo długi, a wiem z doświadczenia, że Państwo niewielką wagę przywiązujecie do słuchania wszystkiego od deski do zandeski. Więc ci, którzy będą mieli ochotę przeczytać artykuł do końca, zapraszam tych Państwa do między innymi do Salonu 24, independenttrader.pl, artykuł z dnia 8-12 i tytuł artykułu, czy Fed znowu wywoła mini krach. No więc tak przy okazji. Tylko że ja mam swój, jak Państwo wiecie, swój stosunek do Fedu, do rynków finansowych, do tego, co robią i jak się zachowują. Więc powiem tak. Moim zdaniem Fed jest tylko elementem, istotnym elementem, ale jednak elementem rynków finansowych, tych tak zwanych rynków finansowych, czyli tej żydowskiej finansjery. Fed jest, przypominam, od samego początku swojego powstania, nie pamiętam, to był 13 rok, 1913 oczywiście, kiedy został stworzony przez żydostwo międzynarodowe, amerykańskie, przepraszam, głównie amerykańskie, ale to nie jest do końca jasne, że czy to było tylko amerykańskie. W każdym razie Fed, czyli Amerykański Bank Centralny, został bankiem centralnym prywatnym. Pierwsza tego typu, znaczy jedyna tego typu sytuacja na świecie. No ale. No i teraz czy Fed wywoła ten mini krach? A czy ten bank żydowski wywoła mini krach? Ten się nie zdziwił. To jakby ten artykuł, który Państwu zacytuję, którego początek Państwu zacytuję, przekonujemy tylko o tym, że oczywiście tak jest, że Fed jest częścią rynków finansowych, że najmniej ma wspólnego z gospodarką amerykańską, że istnieje tak w gruncie rzeczy po to, już w tej chwili, szczególnie w tej chwili, żeby chronić interesy właśnie, jak powiedziałem, międzynarodowego żydostwa finansowego, które te interesy są w tej chwili już tak gigantyczne, że właściwie są obecne wszędzie. Najmniej oczywiście właśnie w Chinach. Zaczynam cytować, bo ja mógłbym tak bez końca. Banki centralne formalnie odpowiedzialne są za dwa zadania. Decydują o sprzedaży waluty, po pierwsze decydują o sprzedaży waluty oraz drugie ustalają stopy procentowe. Jeśli gospodarka danego kraju rozwija się dobrze, to przekłada się to na wzrost tempa cyrkulacji pieniądza i tym samym rośnie nam inflacja. W takim przypadku, w takim otoczeniu, banki podnoszą stopy procentowe, aby schłodzić nieco, w pewnym momencie oczywiście schłodzić, przegrzaną gospodarkę. Gdy dla odmiany gospodarka wpada w recesję, banki centralne obniżają stopy procentowe, aby, czyli innymi słowy, powodują, iż pieniądz jest tani, zaczyna być tani, po to, aby zachęcić społeczeństwo do zaciągania kredytów, co ma pobudzić wydatki i pomóc gospodarce podnieść się z kolan. Tyle teorii. Ja tutaj dodaję swoje słowa do tych zdań, ponieważ ten pan, autor tego artykułu, w ogóle się nie przejmuje czytelnikiem i myśli, że wszyscy są tacy mądrzy jak on. No i A efekty tego widać, bo jak gdybym cytował to, co on napisał, to myślę, że 80% Państwa nie zrozumiałoby, w czym rzecz. Cytuję dalej. Historia jednak dowodzi, że banki centralne celowo utrzymywały zbyt niskie stopy, aby doprowadzić nie tyle do przegrzania się gospodarki, ile do formowania baniek spekulacyjnych, aby następnie zainicjować krach. Teraz zrobię break. Otóż rzecz w tym, że to zdanie, gdyby je rozszerzyć, dowodzi tylko tego, że wszystkie po kolei, wszystkie tak zwane kryzysy, które miały miejsce co 5, 6, 7 lat w historii, były sterowane przez banki. A oczywiście na przykład niekoniecznie przez banki centralne. Przez banki, znaczy ich jakby narzędziem rynków finansowych były banki i to banki sterowały tymi wszystkimi kryzysami. Tutaj tylko ten pan potwierdza to, o czym ja mówiłem wielokrotnie. Kontrola nad cyklami koniunkturalnymi, czyli to właśnie naprzód odradzanie się, rodzenie się, potężnienie gospodarki, później krach. To są cykle koniunkturalne. Przy pomocy podaży waluty, jak i stóp procentowych, sprawiła, że transfer majątku od klasy średniej w kierunku sektora finansowego stał się bajecznie prosty. Stopami procentowymi oraz podażą walut wpływano na cykle do 2008 roku, kiedy to po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, a banki centralne wpadły w panikę. Skala zadłużenia na każdym poziomie, a także ogromne zalewarowanie sektora finansowego doprowadziły do sytuacji, w której cały system monetarny chylił się ku zapaści. Aby nie dopuścić do niekontrolowanego upadku, banki centralne na całym świecie obniżyły stopy procentowe do zera. No tutaj jest oczywiście pewne uproszczenie, bo to przecież nie było tak, że wszystkie na raz. Podobnie jak robiono to w przeszłości. Różnica była jednak taka, że dawniej niskie stopy utrzymywano maksymalnie przez kilka miesięcy. Tym razem stało się jednak inaczej. Obawa o spójność całego systemu była na tyle duża, że nikt nie miał odwagi podnieść stóp procentowych choćby o 1%. Efekt jest taki, że rynki finansowe uzależniły się od zerowych stóp. No to jest brednia. Rynki finansowe się nie uzależniły od zerowych stóp. Rynki finansowe spowodowały, iż te zerowe stopy istnieją, bo to one decydują o wszystkim. No ale powiedzmy sobie, że to jest drobiazg. Zerowe oraz w niektórych przypadkach ujemne stopy, nie negatywne, tylko ujemne stopy procentowe, obowiązują już od 8 lat. Pierwszym i jedynym bankiem centralnym, który zdecydował się na marginalną podwyżkę, był Fed. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych zapowiadał podniesienie stóp mniej więcej od połowy 2014 roku. Jak Państwo wiecie, a w 2015 roku Fed, i mówiłem o tym wielokrotnie, a to jest mój komentarz, a odszedłem na chwilę od czytania, w 2015 roku pani Janet Yellen obiecała 5 podwyżek stóp procentowych, z których nie zrealizowała się żadna. No ale wracam do czytania. Więc Bank Centralny Stanów Zjednoczonych zapowiedział podniesienie stóp mniej więcej od połowy 2014 roku. Z każdym kwartałem sytuacja była identyczna. Fed sugerował, że tym razem podniesie stopy, po czym okoliczności się zmieniały i podwyżkę odkładano w czasie. Po roku zabiegów werbalnych Fed zaczął tracić wiarygodność. Ostatecznie ile razy można mówić o podwyżce, po czym wycofywać się z zapowiedzi. Po raz pierwszy jedyny na przestrzeni ostatnich 10 lat Fed podniósł stopy procentowe w grudniu zeszłego roku. Tak też właśnie było. Była symboliczna, tak jest. Podwyżka była symboliczna, wyniosła raptem 0,25%, ale Fed uratował resztki wiarygodności. Efekt podwyżki był dwojaki. Na przestrzeni roku poprzedzającego podwyżkę dolar umocnił się ponad 20% w stosunku do pozostałych walut. Inwestorzy, oczekując wzrostu stóp procentowych, przenieśli kapitał do dolara, doprowadzając tym samym do jego umocnienia. Wreszcie, gdy doszło do podwyżki, dolar osiągnął swoje maksima. W przeszłości, w 4 na 5 cykli podwyżek stóp dolar osiągał najwyższą wartość właśnie w momencie pierwszej podwyżki, po czym kurs zaczynał spadać. Tylko w jednym przypadku kurs pozostał niezmieniony. Tak w praktyce działa zasada kupuj plotki, a sprzedawaj fakty. To jest taka zasada z giełd. Drugim efektem podwyżki było załamanie cen praktycznie wszystkich aktywów, począwszy od akcji przez surowce na metalach szlachetnych kończąc. Początek roku dla amerykańskiego rynku akcji był jednym z najgorszych w historii, ten 15. Mimo nagłej reakcji rynków, Fed zapowiedział 4 kolejne podwyżki. Przez cały rok obstawiałem, że nie wierzę w możliwość dalszego podniesienia podwyżek stóp w USA z wielu powodów. Przez cały rok rzeczywiście nic się nie działo, lecz ostatnie 2 miesiące przyniosły na tyle poważne zmiany, że uważam, że tym razem faktycznie dojdzie do podwyżki stóp. No i tutaj zaczyna się pod tytuł wzrost rentowności obligacji. To już zostawiam, to zostawiam do przeczytania tym, którzy będą mieli ochotę zagłębić się w to. Ja sygnalizuję tym artykułem, chciałem zasygnalizować rzeczy, które mają miejsce w sferze działań finansowych w Stanach Zjednoczonych, znaczy w przypadku Fedu oczywiście. Znaczy chodzi o to, co robi Fed. Mili Państwo, jest oczywistą rzeczą, że bank centralny każdego kraju powinien dbać o interesy tego kraju. Ale w przypadku sytuacji z dolarem sytuacja nie jest prosta, ponieważ dolar ma wpływ, sytuacja dolara, jak on się kształtuje, ile on kosztuje na rynkach, ma wpływ na cały świat. Wobec tego, jeśli ktoś mówi, że Fed nie ma wpływu na to, co się dzieje na całym świecie, po prostu kłamie. A jeśli Fed to żydostwo międzynarodowe, finansjera międzynarodowa, no to oznacza tylko jedno. To właśnie żydostwo międzynarodowe ma wpływ na to, co się dzieje na świecie i co się dzieje w sferze finansów na całym świecie. Polecam Państwu przeczytanie całego artykułu, ale oczywiście tylko tym, którzy są w stanie jakby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.